skazani na dialog.
Witamy, Wojciech Biedak i Paweł Kretkowski. Nie tak dawne, bo wrześniowe protesty wszystkich związków zawodowych w Warszawie przyniosły skokowy wzrost poparcia dla związków zawodowych. Według Centrum Badania Opinii Społecznej 69%, a więc 2/3 Polaków deklarowało w październiku poparcie dla związków. W ciągu miesiąca to poparcie zwiększyło się aż o 19%. Ta informacja przeszła bokiem przez media, dlatego od nich zaczynamy. Ale dzisiaj dwa inne tematy. Pierwszy to niepokoje wśród nauczycieli, związane między innymi z kartą nauczyciela.
W tym roku pani minister w końcu wyjawiła, jak będzie to wyglądało w ustawie, i te zapisy ustawowe są dramatyczne.
Ale chodzi nie tylko o kartę, także o zmiany w ustawie o systemie oświaty. O tym już za chwilę. A później o płacy minimalnej w Niemczech, roli tamtejszych związków zawodowych i o niedzielach w Polsce i w Niemczech.
Powinna powstać w Polsce ustawa regulująca czas pracy, tak podobnie jak w Niemczech, 6 dni roboczych, niedziela jest święta.
Niedziela jest święta.
Sonntag ist heilig?
Ja.
Tak.
Niemiecki związkowiec o wspólnych sprawach w drugiej części magazynu. Teraz Joanna Wąsala, prezes Okręgu Wielkopolskiego Związku Nauczycielstwa Polskiego. Bo nauczyciele protestują, ale przeciwko czemu i czego, jak twierdzą, mają dość?
Komercjalizacji oświaty, czyli przekazywania oświaty publicznej w ręce innych podmiotów. My nie jesteśmy przeciwko oświacie niepublicznej, tylko uważamy, że powstawanie oświaty niepublicznej musi być korzystnym uzupełnieniem sieci szkół. A jeżeli robi się taką komercjalizację tylko po to, żeby wyeliminować zatrudnienie na karcie nauczyciela, poczynić oszczędności na pracownikach oświaty, to mówimy dość. Mało tego, jest ogromne bezrobocie nauczycieli. Przez kolejne 2 lata borykamy się z około 7-tysięcznym bezrobociem co roku. W przyszłym roku szacuje ministerstwo, że to ma być około 8600 nauczycieli i nie czyni się nic. Nic, bo te 100 milionów, które pani minister obiecała, są tylko na razie krążącą w powietrzu obietnicą, a nie ma żadnych stanowisk pracy dla nauczycieli, nie ma żadnej adaptacji zawodowej dla tych ludzi. Mało tego, bardzo wielu nauczycieli pracuje na niepełnych etatach. W samej Wielkopolsce w tym roku zaproponowano zmniejszenie etatu 1600 ponad osobom. Do tego dochodzą zwolnienia ukryte, to znaczy nauczyciele mają nieprzedłużone umowy. Cały ubiegły rok negocjowaliśmy z ministerstwem obszary, w których miałyby nastąpić zmiany w karcie nauczyciela. W tym roku pani minister w końcu wyjawiła, jak będzie to wyglądało w ustawie, i te zapisy ustawowe są dramatyczne, ponieważ nie wiem, co mogę w tak krótkim czasie wymienić.
Trzy przykłady.
Komisje dyscyplinarne dla nauczycieli mają powędrować do samorządów, które nie są kompletnie ani pod względem przepisów, ani kadrowo do tego przygotowane i z tego co wiem, bronią się przed tym rękoma i nogami. To samo dotyczy awansu na stopień nauczyciela dyplomowanego. Mają być odebrane wszystkie tam dodatki socjalne, ale powiedzmy, że o działki nikt umierać nie będzie. Niemniej jednak dodatek wiejski, który ma być włączony do wynagrodzenia, spowoduje naprawdę degradację wynagrodzeń nauczycieli wiejskich. No już urlopy zdrowotne to jest przykład paradoksu, bo jeśli się mówi o jakości, to trzeba dbać o zdrowie nauczycieli, a tutaj wyraźnie działania idą...
No tak, ale na te zmiany związane z urlopami zdrowotnymi, może przypomnijmy, że w tej chwili można w 7 roku pracy bodajże, jeśli ja się nie mylę, w razie czego proszę mnie... Po 7 latach pracy i w sumie do 3 lat nauczyciele mogą brać taki urlop zdrowotny. Propozycja zakłada, że teraz w 20 czy po 20 roku pracy i maksymalnie rok. Ale na te zmiany naciskają bardzo mocno samorządy, mówiąc, nie stać nas na płacenie 700 milionów złotych rocznie za urlopy zdrowotne nauczyciele.
Ustanowienie urlopu zdrowotnego po 20 latach nieprzerwanej, podkreślam, nieprzerwanej pracy oznacza, że dla bardzo wielu nauczycieli, którzy w tej chwili są zatrudniani z przerwami tylko na okres roku szkolnego, tylko do wakacji, ten urlop zdrowotny w ogóle nie będzie istniał. Poza tym w opinii ekspertów, których powołania się domagaliśmy, eksperci przedłożyli swoje opinie i wynika z nich jasno, że podejmowanie działań profilaktycznych po 15 latach narażenia na czynniki jest czynnością już bezsensowną.
Joanna Wąsala, prezes Okręgu Wielkopolskiego Związku Nauczycielstwa Polskiego. Czy rekonstrukcja rządu załagodzi napięcia z oświatowymi związkami zawodowymi? Pytanie otwarte. Na zaproszenie Wielkopolskiego Związku Pracodawców i Wielkopolskiej Solidarności do Poznania przyjechał Olaf Himmel, przewodniczący regionu Brandenburgia Wschodnia, największego niemieckiego zrzeszenia związków zawodowych DGB. Rozmawiał także z dziennikarzem Radia Merkury Jackiem Kosiakiem. Między innymi o płacy minimalnej, o elastycznym czasie pracy i o pracy w niedzielę.
Niektórzy polscy politycy i pracodawcy uważają, że w Polsce związki zawodowe są zbyt silne, mają zbyt dużo uprawnień. A jak to wygląda w Niemczech? Jakie jest na przykład uzwiązkowienie? Jaki procent pracowników niemieckich należy do związków zawodowych?
DGB organizierten Gewerkschaften sind 6,2
DGB ma w swoich szeregach 6,2 miliony członków. Ale to nie jest jeszcze wystarczające.
Da eben auch gerade die Tarifverträge dann auch wirken.
Czyli w Brandenburgii to mniej więcej 25% osób zatrudnionych jest też w związkach zawodowych. I to wynika z tego, że w Brandenburgii mamy dużo małych zakładów pracy. Dlatego, że też w dużych zakładach są podpisywane tak zwane umowy zbiorowe. Wynika właśnie z tego wyższy procent osób w związkach zawodowych.
Gewerkschaften können nicht zu stark sein. Es gibt auch Arbeitgeber.
To nie jest tak, że związki zawodowe są za silne, tylko związki pracodawców są za słabe.
Sozialpartnerschaft.
I działamy również w tak zwanych partnerstwach społecznych, w których właśnie rozmawiamy ze związkami pracodawców na temat niektórych uregulowań tych układów zbiorowych.
Aber wir sind eben nicht wie in Polen.
Czyli związki zawodowe nie są w zakładach pracy. W zakładach pracy mamy tak zwane rady zakładowe. Jeżeli w danym zakładzie pracy jest ktoś, kto należy do jakiegoś związku zawodowego, to wtedy my jako związki zawodowe mamy po prostu już dostęp do tego zakładu. I wtedy możemy właśnie już rozmawiać w zakładzie pracy, negocjować.
Das ist der Unterschied eben auch zu Polen.
In Deutschland nie, tak jak w Polsce, nie jesteśmy jakby zakładowym związkiem pracy. Związki zawodowe są strukturyzowane według branż i one zajmują się właśnie taką opieką osób, które należą do tych związków zawodowych, no i są właśnie w takich zakładach pracy.
Mówi się dużo w Polsce o płacy minimalnej. Wiem, że w Niemczech ta płaca minimalna jest zróżnicowana, jeżeli chodzi o branżę i także jeżeli chodzi o region Niemiec. Czy jesteście zadowoleni z takiego rozwiązania?
Ist das schlimme, dafür kämpfen wir. Wir wollen ein Mindest.
Czyli w zasadzie nie ma czegoś takiego jak płaca minimalna w Niemczech, ale chcielibyśmy, żeby coś takiego było. Faktycznie jest płaca minimalna w niektórych branżach, natomiast my byśmy chcieli, żeby ta płaca minimalna dotyczyła wszystkich. I teraz tak naprawdę czekamy na to, co się stanie po następnych wyborach federalnych.
Und kommt.
I nawet te 8,50 za godzinę, które właśnie to postulujemy, to mimo wszystko to też nie wystarcza jeszcze, żeby pokryć faktycznie wszystkie koszty i będziemy wnioskować o więcej. 80% Niemców uważa, że powinno się wprowadzić płacę minimalną.
Der Menschen in Deutschland, aller Menschen in Deutschland sagen, ja, ein Mindestlohn ist notwendig. Ist für uns nicht verständlich.
Wielu polskich pracowników pracuje w Niemczech, na przykład w branży budowlanej. Czy to jest zagrożenie dla niemieckiego rynku pracy, dla związków zawodowych, czy wręcz odwrotnie?
Gerade im Baubereich ist es über das Entsendegesetz.
Czyli właśnie w tej branży budowlanej istnieje to uregulowanie dotyczące płacy minimalnej, dlatego tutaj też nie ma zagrożenia dla nikogo, że jeżeli chodzi o właśnie o te wypłaty.
Die Frage ist immer, wir haben ja direkt.
W DGB mamy nawet takie doradztwo, poradnictwo dla osób w branży budowlanej, właśnie migrantów też. Jeżeli właśnie nie jest płacona ta płaca minimalna, to mogą do nas przyjść, porozmawiać i pomożemy im to załatwić. I wiemy, że wielu pracodawców po prostu oszukuje pracowników, także właśnie tych migrantów, dlatego staramy się dzięki takiemu doradztwu temu zapobiegać. W związku z tym walczyliśmy o to, żeby po tym okresie takim przejściowym polscy pracownicy byli wynagrodzeni dokładnie tak samo jak niemieccy pracownicy.
Ja, ich sage mal Volksverdummung.
W niemieckiej prasie pojawia się wiele opinii na temat Angeli Merkel i właśnie jej opinii na temat tej płacy minimalnej i pan tutaj mówi, że no to jest ogłupianie narodu. To nie jest jej jakby zadanie, tylko zadanie tych partnerów socjalnych, żeby właśnie regulacje dotyczące płacy minimalnej umieścić w ustawach i ich po prostu przestrzegać później.
W Polsce jest też taka opinia, że Niemcy bardzo rzadko strajkują, ale jak już jest strajk, to jest poważna sprawa.
Das ist der Vorteil der alten Bundesrepublik gewesen.
W Niemczech Zachodnich tak faktycznie jest, dlatego że żeby uniknąć przerywania produkcji czy właśnie cyklu produkcyjnego, to właśnie związki pracodawców porozumiewają się z partnerami społecznymi, żeby nie dochodziło do tych strajków. No, czyli to jest właśnie ta recepta na sukces, rozmowa właśnie wszystkich tych partnerów, że zależy nam na tym, żeby przedsiębiorstwa faktycznie miały zysk, żeby funkcjonowały dobrze i żeby pracownicy mieli w tym swój udział.
A czy często zdarza się, że pracodawca nie płaci na czas pensji pracownikom, tak jak w Polsce?
No to się zdarza, jeżeli przedsiębiorstwo ma jakieś kłopoty.
Das ist der Punkt.
Czyli to jest uregulowane właśnie w tych układach zbiorowych i układ zbiorowy daje podstawę zaskarżyć pracodawcę i wtedy właśnie włączają się w tym momencie związki zawodowe, pomagają tą sprawę rozwiązać sądownie.
A czy jest jakiś fundusz dla takich pracodawców niewypłacalnych?
Tak, jeżeli przez 2 miesiące pracodawca nie wypłaca pensji, to pracownik może się zwolnić bez żadnych w ogóle takich konsekwencji. Może po prostu się zwolnić z tej firmy i związki zawodowe polecają właśnie takie rozwiązanie, bo wówczas po prostu pisze się skargę do sądu i sprawę rozwiązuje się sądownie. Natomiast właśnie jeżeli wynika brak wypłacenia wypłat z tego, że firma ma kłopoty finansowe, no to firma wtedy rozpoczyna procedurę taką likwidacyjną i wtedy agencja pracy może wypłacić temu pracownikowi wypłatę.
Gospodarka NRD wyglądała inaczej niż współczesna gospodarka Niemiec i pewnie było też dużo przypadków zwolnień grupowych. Jak przez to przebrnęliście jako związkowcy?
Ich war Betriebsratsvorsitzender.
Pan Himmel był przewodniczącym Rady Zakładowej w Zakładzie Pracy, który miał około 1400 pracowników i ta firma zajmowała się produkcją armatur przemysłowych. Po 1989 roku ta firma po prostu została zamknięta, 1200 osób zostało zwolnionych.
So, wie geht man damit um?
Co zrobimy w takich sytuacjach? Przygotowujemy tak zwany plan socjalny, czyli te osoby, które były najmłodsze i najkrócej pracowały w przedsiębiorstwie, zostały zwolnione najszybciej, dlatego że one miały też największe szanse na rynku pracy, żeby szybko znaleźć nowe zatrudnienie.
Rettet aber kein.
A to nikogo nie ratuje? Te wszystkie zwolnienia następowały i my tutaj w tej firmie założyliśmy takie jakby stowarzyszenie, które zajmowało się właśnie pomocą tym zwolnionym pracownikom i mieliśmy środki publiczne z agencji pracy, które pomagały im przetrwać ten czas.
Wir haben jetzt zum Beispiel in Frankfurt Oder.
Teraz przykładowo we Frankfurcie nad Odrą zamknięta firma First Solar i zostało zwolnionych ponad 1000 pracowników i utworzono tak zwaną spółkę transferową, w której ci pracownicy, którzy właśnie zostali zwolnieni, mogli się przekwalifikować, uczestniczyli w treningach rekrutacyjnych, właśnie pomagano im znaleźć nową pracę.
Jak udało się wam, związkom zawodowym, pracodawcom, rządowi niemieckiemu wynegocjować, wydaje mi się korzystne, ciekawe rozwiązanie antykryzysowe, możliwość rozliczania zatrudnienia w krótszym czasie, dopłat dla pracodawców?
Die Frage ist bloß, wie man die
Trzeba mieć pewne takie warunki ramowe, żeby coś takiego móc w ogóle zrobić. I w Polsce ich nie ma, natomiast w Niemczech jest ustawa regulująca czas pracy. Tydzień ma 6 dni roboczych i można pracować maksymalnie 60 godzin tygodniowo.
Daraus resultiert maximal am Tag 10 Stunden.
No. Czyli właśnie zostały wprowadzone tak zwane te konta czasu pracy, czyli jeżeli jest nadwyżka w produkcji, jest więcej pracy, no to zbiera się po prostu te nadgodziny, które potem można sobie wyrównać poprzez albo czas, albo w wypłacie.
A polski rząd proponuje rozliczanie czasu pracy w przeciągu roku. Czy gdyby był pan polskim związkowcem, działał pan na przykład w Solidarności, protestowałby pan przeciwko takiemu rozwiązaniu?
So wie es in Polen ist dagegen.
W takich warunkach, jak jest w Polsce, to byłbym przeciwko. Dlatego, że brakuje właśnie ustawowego uregulowania, brakuje tych warunków ramowych, żeby w ogóle podejść do tego tematu. Brakuje rozmowy między partnerami społecznymi, między związkami a
związkami. Die polnische Politik sollte dann ähnlich so ein Arbeitszeitgesetz machen, wo man sagt so.
Powinna powstać w Polsce ustawa regulująca czas pracy, tak podobnie jak w Niemczech, 6 dni roboczych, niedziela jest święta.
Niedziela jest święta.
Sonntag ist heilig?
Ja.
Tak.
Siłę i znaczenie dialogu społecznego podkreślał Olaf Himmel, lider regionu Brandenburgia Wschodnia, największego niemieckiego zrzeszenia związków zawodowych DGB. W Poznaniu słuchali go związkowcy z Solidarności i pracodawcy z Wielkopolskiego Związku Pracodawców. Dla Radia Merkury z niemieckim związkowcem rozmawiał Jacek Kosiak. Za uwagę dziękuję także Wojciech Biedak i Paweł Kretkowski. Skazani na dialog.